Ludzie i pieniądze.
Zarządy portów odwołane. Czym muszą się zająć szybko nowi przyszli prezesi w portach? Co jest do zrobienia, co do dokończenia? Kwestia terminala zbożowego w Gdyni i nowe propozycje dotyczące budowy agroportu. A poza tym, czy stracimy połączenie z Azją? Maersk ogłosił, że od przyszłego roku będzie kończył kursy w portach Morza Północnego. Jakie mogą być skutki? Transport przez Morze Czerwone niebezpieczny i coraz droższy. Jak problemy na tym akwenie odbiją się na kieszeniach Europejczyków? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. A w studio dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka Trójmiasto.pl, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, redaktor Władysław Jaszowski, publicysta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od zmian związanych z zarządami w naszych polskich największych portach morskich. Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. Odwołane zarządy. Teraz będzie odbywał się proces powoływania nowych. Pewnie po drodze będą też i audyty. I tak na początek, żebyśmy mogli wytłumaczyć słuchaczom brak zarządów portów największych, najważniejszych w naszym kraju w tej chwili. Czy to w jakimś sensie dezorganizuje w jakiś sposób pracę portów? Czy możemy uspokoić, że wszystko się dzieje tak, jak powinno?
Myślę, że na razie w niewielkim, bo
Władysław Jaszowski.
Są nowe rady nadzorcze portów, a dziś rozpoczyna się konkurs na członków zarządów. Dziś można składać swoje aplikacje, to już tak mówiąc w obcym języku. I za około 2 tygodnie będzie rozstrzygnięcie konkursów w zarządach portów. Z tego, co mogę się wstępnie zorientować, jest raczej zamiar wybierania osób fachowych, a nie związanych z partiami politycznymi, czy też mającymi jakieś wpływy w radach nadzorczych. Tak to na razie wygląda. Myślę, że dotychczasowa praktyka, to co działo się z córką posłanki 2050, z córką pani Róży Thun w Ministerstwie Cyfryzacji, i to co mieliśmy tutaj na naszym terenie z naszą nową panią wojewodą i wojewodą warmińsko-mazurskim, kiedy wymienili się na jeden dzień, bo potem zostało to jakoś zaniechane radami nadzorczymi w firmach im podległych, to myślę, że nadal będzie ta tendencja do tego, żeby były to osoby fachowe, a nie przypadkowe z klucza politycznego. Tak to na razie wygląda.
Tutaj tylko dodam, że córka pani Róży Thun jest fachowcem i to podobno bardzo wysokiej klasy, więc szkoda byłoby z drugiej strony, żebyśmy fachowca
stracili.
Tak, ale
tym niemniej była obawa, że pewne, a prawdę mówiąc, jak się raz otworzy furtkę, to potem ta fala chętnych do objęcia w państwowych firmach posad bardzo się poszerza.
Wioleta Kakowska-Mering.
Zdecydowanie szybko powinny zapadać takie zmiany. Znaczy, mam wrażenie, że taki moment zawieszenia w portach mamy już za sobą, bo to były te ostatnie tygodnie poprzednich zarządów. Port Gdański jeszcze zdążył się pochwalić wynikami, chociaż też zmieniali koncepcję. Miała być konferencja, potem miała jej nie być, potem wysłano na mailem te wyniki. Port Gdynia do tej pory nie podsumował roku. Jakby o tym, jak jednak potrzebne są te zarządy, miałam okazję się przekonać, śledząc przebieg Komisji do Spraw Gospodarki Morskiej, Komisji Sejmowej. No było widać, że jeżeli są sami dyrektorzy bez jakby nadania jakby wyznaczonego kierunku, w którą stronę zmierzamy i co mamy powiedzieć, no to troszeczkę za mało tych informacji padło na tak ważnym spotkaniu. Powinno się to odbyć jak najszybciej. Nie taki moment zawieszenia, czyli oczekiwania na wyniki tych konkursów, to powinien być maksymalnie krótki czas.
Mm-hmm. Profesor Marek Grzybowski.
Jest istotne, żeby zarządy portów zostały wybrane szybko. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, widzimy, że porty morskie są portami o znaczeniu strategicznym i bardzo ważne dla bezpieczeństwa gospodarczego i energetycznego państwa. Zarządy portów zapewniają realizację strategicznych celów państwa. To są spółki Skarbu Państwa, które odpowiadają za nasze kontakty ze światem. Bardzo istotne kontakty, ponieważ coraz większy obszar aktywności gospodarczej powiązany jest poprzez porty. Nasza wymiana handlowa i handel zagraniczny, w 1/3 to są związki gospodarcze i wymiana towarów i usług z Niemcami, ale pozostała duża część to jest wymiana, która odbywa się poprzez handel morzem. I dlatego zarządy portu, każdego portu dużego, ale także i małego, realizują strategiczne zadania państwa i tutaj jest niezwykle istotna rzecz, żeby te zarządy powstały. Co ważne, te zarządy muszą dobrze współpracować także z inwestorem, jakim są urzędy morskie w Gdańsku i w Szczecinie, bo to one rozwijają inwestycje i zapewniają bezpieczeństwo gospodarcze naszego państwa i w naszym przypadku z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która jest jedną z najbardziej aktywnych stref, jeśli chodzi o inwestycje. A porty są nie tylko miejscami przeładunku, ale także generowania popytu na inwestycje zagraniczne i wspierania polskiego eksportu.
No a ja tylko tutaj dodam, że jesteśmy przecież krajem NATO, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i też są kwestie militarne z tym związane. To jest przerzut broni. No,
tak, i tutaj właśnie chciałem dostać.
Miejmy nadzieję, że tego nie będzie.
Chciałem dodać, bo nie skończyłem tego, ale musimy podkreślić to, że port Gdynia jest portem wojennym. Nie tylko port wojenny, który jest w zakresie marynarki wojennej, tam okręty wchodzą także do nabrzeży, które są nabrzeżami cywilnymi. Przerzut wojsk i kontakty militarne są niezwykle ważne i te funkcje militarne naszych portów są niezwykle ważne. Dodam, że Grecy zrezygnowali ze sprzedaży jednego z portów, ponieważ ten port spełnia bardzo ważne funkcje kontaktu z siłami NATO. I wszystkie nasze trzy porty odgrywają bardzo ważną rolę także w systemie obronnym NATO na Bałtyku.
Sprzęt przeładowywany wojskowy też jest w porcie w Gdańsku.
Też.
Również. Mhm. Może mniej się o tym mówi, bo być może to są te transporty, o których powinno mniej mówić.
Może Gdynia bardziej spektakularna, a w ogóle tak, rzeczywiście nie powinniśmy może o tym mówić, to prawda. Ze względów bezpieczeństwa właśnie. A czy myślą państwo, że jakieś szanse w walce o miejsce w zarządzie mieliby prezesi, którzy no, sprawdzili się w poprzednich latach i chcieliby być może wrócić? Czy tutaj jest na to miejsce, czy muszą przyjść jednak osoby, no, nie wiem, może szerzej teraz ogarniające rzeczywistość, również tą geopolityczną, która nas otacza?
Znaczy, wydaje mi się, że zarówno poprzednie zarządy z okresu rządów jeszcze przed PiS-em, jak i późniejsze dość szeroko ogarniały całą tematykę, która była im podległa. Natomiast pozostaje raczej pytanie, na ile były dyspozycyjne co do pewnego wydawania pieniędzy na wspieranie różnych działań o charakterze politycznym czy marketingowym, bo na przykład w porcie Gdynia za czasów poprzednich zarządów, ale związanych z Prawem i Sprawiedliwością, fundusz marketingowy wzrósł chyba 400%. Ogromne pieniądze były no, wydawane na promocję, ale dopiero, jak pani powiedziała, audyty będą wskazywały, gdzie ta promocja się materializowała. Natomiast wydaje mi się, bazując na pewnym stwierdzeniu obecnego premiera Donalda Tuska, że on widzi taką triadę w no, rozwiązywaniu kwestii w Polsce, że pierw jest rozliczenie, potem zadośćuczynienie, a na końcu pojednanie, to wydaje mi się, że jest duża możliwość w ramach tego zadośćuczynienia, że tam, gdzie były przerwane kadencje zarządów, one przerwane były w dwóch zarządach portów, w Gdyni i w Szczecinie, Świnoujściu, tam chyba, jeśli taka będzie decyzja Rady Nadzorczej, jest szansa, żeby powróciły te osoby, które miały tą przerwaną kadencję. W jednym przypadku to było 2 lata, w drugim 3 lata, więc myślę, że jest taka możliwość, no ale przede wszystkim trzeba niejako zdać ten egzamin przed Radą Nadzorczą. Te Rady Nadzorcze są obecnie, jak śledziłem nazwiska, mocno kompetentne, składają się przede wszystkim z prawników niezależnych, posiadających czy pracujących we własnych kancelariach, a niezależnych specjalnie, powiedzmy, od jakichś zleceń dużych bardzo przedsiębiorstw lub pracujących w tych przedsiębiorstwach. Więc tutaj moim zdaniem istnieje taka możliwość. Najprawdopodobniej według mojej wiedzy nastąpi ona, czy zmaterializuje się w przypadku zarządu portu Gdynia i zarządu portów morskich Szczecin i Świnoujście. W Gdańsku nie ma chyba takiej potrzeby, bo tam nie było takiego przerwania kadencji, czasowo to się zbiegło ze zmianą układu politycznego.
Znaczy tutaj na pewno, znaczy ja powiem to nazwisko, bo powiedz, osobą, proszę, o której mówimy, tutaj jest pan prezes Jarosiński, to był prezes portu Gdynia, no menadżer wysokiego.
Wszyscy, jak tu jesteśmy, tak, bardzo go szanujemy.
Tak, no i właściwie chyba cała branża siedzi, czeka, czy pan prezes podejmie się tego wyzwania i wróci do portu. No zobaczymy.
Z tego co wiem, będzie startował w konkursie, a reszta należy do Rady Nadzorczej.
Kiedyś rozmawiałem z jednym z prezesów portu w Gdańsku, ale to były dawne czasy, ani poprzednia kadencja, ani jeszcze wcześniej. Usłyszałam taką opinię, jaka jest różnica między portem Gdańska a portem Gdynia, że port Gdynia jest portem komercyjnym, a port Gdański jest portem strategicznym. I coś w tym jest. Gdynia, zwłaszcza pod rządami pana prezesa Jarosińskiego, no właśnie tak się rządziła. Po to był ten zarząd, żeby stwarzać warunki operatorom, firmom, które pracują na terenie portu, bo to przecież nie zarząd wytwarza te wszystkie wspaniałe wyniki. Stwarza warunki. To firmy operujące na terenie portu, korzystające z infrastruktury, biją te wszystkie rekordy. To się świetnie wtedy sprawdzało. No, mam nadzieję, że pan prezes podejmie to wyzwanie.
Nie wpływajmy na Radę Nadzorczą.
Teraz próbujemy wpływać na pana prezesa Jarosińskiego, to żeby zechciał wystartować w konkursie.
Powiedzmy ogólnie, muszą na pewno przyjść ludzie kompetentni, ponieważ wiele inwestycji zostało zaawizowanych. Jest o nich mowa na rynku światowym i międzynarodowym. Rynek światowy wie, jakie inwestycje są planowane. I na pewno te inwestycje będą musiały być kontynuowane. Jednocześnie muszą być realizowane strategiczne cele państwa i muszą być wykonywane wszelkie obowiązki zarządu portu związane z wsparciem spółek, które działają w sposób komercyjny. Więc tu nie ma żadnej wątpliwości, że rady nadzorcze też stoją przed trudnym zadaniem i one muszą wybrać kompetentne osoby, które będą kontynuowały rozpoczęte strategie inwestycyjne i handlowe.
A spraw jest sporo i to takich dość mocno palących, bo w porcie w Gdyni mamy taki dość poważny problem, ja już bym to określiła, czyli przetarg na terminal zbożowy. No tam się nam szykuje, mam nadzieję, że nie dojdzie do takich spraw sądowych czy arbitrażowych. Mamy budowę portu zewnętrznego, chodzi o wybór partnera, też bardzo gorący temat, tu nie ma na co czekać.
I też będziemy o tym mówić.
Tak, w porcie w Gdańsku z kolei mamy też terminal agro, budujemy czy nie, ale to już jest taki projekt, który pewnie obije się o władze centralne.
No
więc
i nie wiadomo,
też
co
tutaj
z portem
instalacyjnym.
Jest.
Tak, no port instalacyjny jest to kolejna inwestycja, która gdzieś nam zniknęła w natłoku tych różnych tematów. Temat rozrzucony, nierozpoczęty, a też wymagający wyjaśnienia.
I terminal gazowy w Gdańsku, bardzo ważna rzecz, a w Świnoujściu jest terminal kontenerowy, więc tych nowe zarządy portu, rady stoją przed wyzwaniem, żeby wybrać dobre zarządy portu, dobrych prezesów, bo tu nie ma tutaj musi czekać. Być kontynuacja.
Ja się bardzo cieszę z tego, jak został nakreślony program naszego spotkania i byłoby bardzo dobrze, gdyby udało nam się przejść przez te tematy, ponieważ one są z sobą
Próbujemy.
Bardzo, bardzo powiązane. Mnie się wydaje, że trzeba na sprawę, bo tu zarówno koleżanka, jak i Marek poruszyli tematy te inwestycyjne, ale potrzeba ogromnej do nich ostrożności, bo to, co być może będziemy mówić w następnych tematach, wszystko się ze sobą wiąże. Proszę Państwa, na razie to te inwestycje, o których mówimy, są w zamyśle planowane, rozpoczynane. Czy dojdzie do ich realizacji i w jakim czasie, należy być tu ostrożnym. Jeśli chodzi o port Gdynia i tak zwany terminal zewnętrzny, no to już jest pewna sprzeczność daleko idąca. Terminal zewnętrzny ma być w 2028 roku, a droga czerwona prowadząca do terminala być może w 2029, a może w 2030. Nie ma możliwości inwestowania w terminal zewnętrzny w Gdyni bez wybudowania drogi czerwonej. Koniec, kropka. Przeciągnie się to najprawdopodobniej o najbliższe 10 lat.
A my do dyskusji wracamy za chwilę. A w studiu przypomnę goście: Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka Trójmiasta.pl, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i redaktor Władysław Jaszowski, publicysta. Po raz kolejny przesunięto termin składania ofert na budowę portu zewnętrznego w Gdyni. Do etapu dialogu zaproszenie otrzymało 4 zainteresowanych. To 2 konsorcja, 2 firmy. Oferty można składać do 14 czerwca. No i wówczas dowiemy się, kto pozostanie na placu boju, bo co ciekawe, o ten projekt toczy się gorąca rywalizacja. Donosi Trójmiasto.pl i autorka Wioleta Kakowska-Mering. Pierwsze statki powinny móc wpłynąć do portu zewnętrznego w Gdyni na przełomie 2028 i 2029 roku. Czy przesunięcie samego terminu składania ofert może jakoś wpłynąć na ostateczny termin oddania do użytku całego obiektu?
Tu się od razu zgodzę z tym, co powiedział pan Jaszowski, że bez drogi czerwonej właśnie nie ma co rozmawiać o sensie portu zewnętrznego. I wbrew pozorom być może właśnie takie kolejne przesunięcie o pół roku, tu pół roku, tam parę miesięcy pozwoli, że te w końcu te dwa projekty się jakoś tam zbiegną i zadziała jedno i drugie. Na pewno takie utrzymanie zainteresowania 4 oferentów, a przypominam, że takim zainteresowaniem nie cieszył się projekt gdański. Tam też był projekt budowy portu z kolei centralnego. Przyznano po wstępnym rozejrzeniu się na rynku, że ten projekt nie ma tylu chętnych, czy właściwie w ogóle nie było chyba chętnych, żeby się ostatecznie tym zająć. Z Gdynią jest trochę inaczej, bo pojawiły się konkretne oferty, więc tutaj pytanie, czy jest na co czekać. Czy już właściwie warto to rozstrzygnąć, z tym, że te dane, które były też zamieszczone w tym materiał, ten 2008 w tym terminie, to się wszystko może 28. zmienić. To jest taki tak zwany jeszcze harmonogram na tę chwilę.
Proponowałbym popatrzeć na to, co dzieje się w porcie Gdynia trochę z szerszej perspektywy. To jest port, który został pierw otoczony przez miasto, a teraz jest przez miasto zjadany. Czego najlepszym przykładem jest tak zwany port wschodni, czyli ta część, gdzie był Dalmor, teraz Nauta. Te tereny są zabudowywane. I to, co tutaj mówiła koleżanka na temat oferentów na port zewnętrzny w Gdyni, wiąże się ściśle z tym procesem. Otóż dwaj najmocniejsi kontrahenci to jest właściciel Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, czyli International Container Services z Manili na Filipinach, właściciel, i Hutchison Port Holdings, który jest właścicielem terminala kontenerowego w Gdyni po drugiej stronie kanału. Oni zostaną, dlatego że wiedzą, oni zostaną po prostu w tym procesie kontraktowania, ponieważ wiedzą, że jak nie będą, to nie znajdą się w Gdyni. Tereny w przeciągu moim zdaniem 10-15 lat, te, które zajmują obecnie wewnętrzne terminale kontenerowe, zostaną zajęte przez miasto. Albo na skutek tego, że będzie to naturalna presja, albo na skutek tego, że będą bardzo duże problemy z dowozem ładunków do tych terminali, czego przykładem jest fakt, że do tej pory nie ma drogi czerwonej, nie ma linii kolejowej 201, która miała, prawda, odblokować port przez te tereny kaszubskie. I najprawdopodobniej będzie to zawężanie się możliwości przeładunkowych i stąd jest potrzeba w przeciągu 10-15 lat wyjścia na zatokę. Więc taka jest sytuacja w Gdyni. W Gdańsku nie ma takiego problemu, ponieważ Baltic Hub, czyli to, co kiedyś było Deepwater Container Terminal, się rozbudowuje, powstają nowe obszary i nie ma chętnych, że tak powiem, na budowanie kolejnego centralnego portu na Zatoce Gdańskiej. To są zupełnie dwie różne sytuacje tych portów.
Znaczy, port Gdynia będzie musiał podjąć taką decyzję. Znaczy,
on już podjął, tylko tak. Ona się musi ziścić.
Ale też nie do końca się da wyrzucić z miasta, bo nie po to inwestowali w park logistyczny, to znaczy, nie po to inwestują w nabrzeża, żeby tak zrezygnować w ciągu dekady.
Z tego, co wiem, to zarówno właściciel Bałtyckiego Terminala Kontenerowego, jak i Gdynia Container Terminal marzy o tym, żeby się stamtąd wyprowadzić na duże obszary na Zatoce Gdańskiej. To, co wstrzymuje, ano to, że nie ma żadnego dojazdu, prawda, do przyszłego terminala, ani drogowego, ani kolejowego. W związku z tym będą tak długo w tym procesie kontraktacji, aż się ułoży sprawa z dojazdem i możliwością budowy. Budowa takiego terminala to jest, powiedzmy, 2-3 lata. Budowa drogi czerwonej to jest na razie 10 lat i nic się de facto oprócz w tej chwili pewnego projektu, który za 2 miliony złotych czy 3 robi biuro projektowe w Katowicach i zrobi ten projekt za 2 lata. Tak? W związku z tym od razu droga czerwona moim zdaniem nie wcześniej niż 2030-32. No i o tyle się przedłuża ta perspektywa portu zewnętrznego.
Ale
my tu
zawężamy dyskusję, proszę państwa. Porty to nie tylko miejsca przeładunków. Porty to są strefy przemysłowe i gdy mówimy o Gdyni, to w Gdyni jest duża strefa przemysłowa, w której jest produkcja stoczniowa i okołostoczniowa. Tam nowe firmy powstały na terenie.
I one tam zostaną. No, to są więc, u wylotu.
Więc mogą być, więc te tereny przemysłowe po terminalach kontenerowych mogą być też zagospodarowane w sposób przemysłowy. Pamiętajmy o tym,
kwestia,
że mówimy...
Kto da więcej za te tereny.
Mówimy o deglobalizacji, o uniezależnieniu się od rynku chińskiego i prawdopodobnie część produkcji będzie przenoszona w strefy przemysłowe także w Polsce. Bo w Europie może być za drogo, albo nie będzie odpowiedniej siły roboczej. Pamiętajmy, że automatyzacja jest w takim tempie postępuje i robotyzacja w zakładach przemysłowych, jak my wymieniamy telefony komórkowe, smartfony. I być może niedługo będą tam zakłady w pełni zautomatyzowane. To samo dotyczy portu Gdańsk.
No ja się boję, że deweloperzy wejdą, bo to są
tak, ale w Gdańsku mamy...
Dla mieszkań.
Tam największą, są ogromne tereny.
W Gdańsku mamy największą... Nie mówmy o porcie, tylko port jako całość. W Gdańsku mamy tereny największej stoczni remontowej w Europie i tereny przemysłowe wzdłuż portu, które funkcjonują, są produkcja jachtów i różnych innych elementów, które można eksportować drogą morską. A więc porty to nie tylko to nie tylko przeładunki i trzeba pamiętać, że dostęp drogowy i kolejowy jest niezwykle ważny.
No, Gdańsk ma w miarę dobry dostęp drogowy i kolejowy, a ale Gdynia tu jeszcze chciałam też przypomnieć, że...
Gdynia ma zły, a nie niespecjalna.
W ogóle nie ma.
W ogóle nie ma i ma potężne
nie można powiedzieć, że nie ma, ale niewystarczający. 5000 ciężarówek wjeżdża codziennie do portu Gdynia. Którędy jadą? No, jadą albo ulicą Janka Wiśniewskiego, albo estakadą, która nie spełnia w ogóle wymogów drogi krajowej. No.
Tu pan profesor wspomniał o tych zakładach, na przykład, i dając przykład remontowy. Ja pamiętam, jak się pojawił ten sygnał, a może zbudujemy w Gdańsku port centralny, to był projekt, żeby z Wyspy Ostrów stocznię przerzucić właśnie na tą wybudowaną, zalądowioną.
Tak, tam miała
fragment.
Remontowa przejść i też byłaby skłonna do tego, żeby
miało
przejść.
Miało to sens, bo byłyby nabrzeża z dostępem do wody, wygodne.
Oczywiście, bo przecież jak duże statki czy platformy wiertnicze wpływają do remontowej na wykonanie tego zakresu usług, to trzeba przecież linię wysokiego napięcia zdejmować, przekładać na czas wpłynięcia.
No ale to są jednostkowe sytuacje, pamiętajmy.
Ale one są kilka razy w roku. Jeśli chodzi o Gdynię, to tak, zgadzam się z panem profesorem. Tam są dobre tereny przemysłowe. Teren bałtyckiego terminala kontenerowego ma bardzo, że tak powiem, odporne na ciężary nabrzeża. I tam mogą być przeładowywane wszystkie elementy do farm wiatrowych. Owszem, tak, ale to jest program na 10 lat. Za 10 lat kończymy z farmami wiatrowymi. Pytanie jest, co będzie potem. Mówiłem o dość długiej perspektywie, ale pozwolę sobie przytoczyć pewną sprawę z naszej dyskusji sprzed 4 laty, bo proszę państwa, jestem tu po raz pierwszy od 4 lat, z czego się bardzo cieszę. Otóż 4 lata temu, kiedy zaczynała się pandemia jeszcze w Chinach, właśnie z panem profesorem Grzybowskim dyskutowaliśmy, jak to będą przenoszone teraz te różne firmy z Europy Zachodniej i Stanów, które są na Dalekim Wschodzie, głównie w Chinach, tutaj. No i niestety minęły 4 lata, tak zwana deglobalizacja raczej słabo wychodzi, bo do Europy mało wróciło. Jeśli się coś przeniosło, to z powodów geopolitycznych i niechęci Europy Zachodniej i Stanów do Chin i ta produkcja przeniosła się do Wietnamu, do Kambodży, do Indonezji, do Filipin. 70-65% światowego produktu powstaje nadal w Azji. W związku z tym nie bardzo bym wierzył w to, że tu wrócą różne firmy, które były na Dalekim Wschodzie. One potem pójdą jeszcze do Laosu albo gdzie
wszędzie
indziej.
Tam, gdzie tania siła
gdzie
robocza.
Gdzie jest tania siła robocza. Natomiast na pewno tu musimy dbać o jak najwyższą jakość i jak najwyższą technologię produktu. Obawiam się, że nie do końca nam się to uda.
No ale jeżeli będą kontakty z Azją, no to trzeba te produkty jakoś dostarczyć. No i tutaj jest to pole do popisu i sens inwestycyjny.
I tu mamy
a tu nam
kolejny
są potrzebne
temat,
nabrzeża,
który nas pani redaktor
dobrze,
poprowadzi.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do Merska, chociaż no jeszcze ten terminal zbożowy w Gdyni nam został, ale to dobra. To,
znaczy bardzo proszę, jeśli chodzi o terminal zbożowy, z tego co mogłem się zorientować, sprawa wygląda na bardzo trudną, ponieważ ci oferenci, którzy wygrali przetarg, w tej chwili są na etapie Komisji Europejskiej. Rozmiar tej transakcji wykracza poza możliwości oceny Urzędu Ochrony Konkurencji w Polsce i został przekazany do decyzji Unii i odpowiedniego urzędu w Unii Europejskiej. Na dobrą sprawę nie bardzo jest się do czego przy takim rozstrzygnięciu tego konkursu na ten terminal przyczepić i w zasadzie pozostaje z tych różnych możliwości inne ważne powody, ale to trzeba udowodnić, jakie są te inne ważne powody. Mamy określone powody polityczne związane z rolnictwem. Czy to jest właściwy powód do uznania przez Unijny Urząd Ochrony Konkurencji? Nie jestem pewien. Natomiast
panie redaktorze, ja tylko, bo nie jestem pewna, czy słuchacze wiedzą dokładnie, o co chodzi, a o terminalu zbożowym nie rozmawialiśmy tutaj też długo. Wytłumaczmy najpierw. Został wydzierżawiony na 30 lat konsorcjum Szczecin-Bulk Terminal powiązanemu z holenderską grupą Witera i właśnie ta decyzja wywołała burzę. Oczywiście był konkurs rozstrzygnięty, bo wygrała oferta, która była po prostu
zdaniem zarządu najlepsza.
No i politycy twierdzili, że przetarg wygrała firma mająca już dziś około 60% udziału w eksporcie zboża drogą morską. To typowe monopolizowanie rynku, pozwalanie na to, żeby polscy rolnicy byli łupieni przez firmy, które dominują w Polsce i na świecie. Te firmy mogą zaniżać ceny, realizować różne misje, żeby tanio kupować zboże i drogo sprzedawać je na całym świecie. Zaznaczał, to jeszcze w grudniu, z grudnia wypowiedź, zaznaczał obecny dziś wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Czyli tutaj się
toczy jeden wątek się pojawia.
Kwestia walki z monopolem dużym.
Dwóch oferentów na terminal zbożowy to byli operatorzy i były to firmy handlujące. I ten wątek został też zauważony już jakby po przetargu, że firmy handlujące najpierw, takim jest podejrzenie, będą przerzucały przez porty swoje zboże, a dopiero potem przy wolnym okienku...
A dla naszego nie będzie miejsca.
Tak, zboże innych podmiotów i też... Tutaj zaczęliśmy nasze spotkanie od tego, jakby, no, jakie są problemy i zagrożenia i czy szybciutko trzeba powoływać zarządy. Chciałam tutaj też zauważyć, że w momencie, kiedy się pojawiła ta dyskusja w grudniu i wątpliwości co do tego przetargu, jeszcze pole do jakiegoś manewru miał właśnie port Gdynia. Wiedział już, że i komisja sejmowa do spraw rolnictwa widzi problem z tym przetargiem i potem Komisja do Spraw Gospodarki Morskiej. Port Gdynia, tak było zapisane w przetargu, mógł ten przetarg zerwać bez podania przyczyny. I to był jedyny moment, kiedy to jeszcze można było zrobić bez jakby teraz wciągnięcia tej całej machiny, pewnie jakichś arbitraży, sądów, komisji i tak dalej. Nie zrobiono tego. To było ostatnie tygodnie poprzedniego zarządu. Szybko przypchnięto ten przetarg i wrzucono to niestety Ministerstwu Infrastruktury.
Nie było,
a teraz już nie da się tego tak szybko odkręcić.
Nie było jak gdyby powodu i poprzedni zarząd portu Gdynia nie chciał się narażać na proces i koszty, żeby bez powodu, prawda, bez podania przyczyny unieważniać. Bo takie rzeczy nie przechodzą bezkarnie, biorąc pod uwagę firmy, które ten przetarg wygrały. Natomiast zupełnie inną sprawą, jeśli chodzi o terminal zbożowy w Gdyni, jest fakt, że przez 4 lata nie odbudowano największego magazynu zbożowego, który się spalił bodajże w marcu 2020 roku. To jest magazyn o pojemności około 60 kilku tysięcy ton zboża. Nie odbudowano tego. 4 lata to stało. Pojawiły się ogromne problemy z wywozem zboża, eksportem. Nie ma tego magazynu jak gdyby do dziś. To był magazyn, który był zbudowany za pieniądze zarządu portu Gdynia i oddany w użytkowanie terminalowi. I tak samo można było zrobić po spaleniu tego magazynu. Czekano, kto go odbuduje, nikt go nie odbudował. W tej chwili ta cała transakcja będzie powodowała problemy o charakterze politycznym w Polsce. Mówię o
i prawnym.
Takim i prawnym. Natomiast rozwiązanie jest dość trudne, ponieważ stoją za tym największe firmy europejskie.
Z armią prawników bardzo sprawnych.
Oczywiście. I będą żądały ogromnych pieniędzy, gdyby nieprawnie była próba unieważnienia tego przetargu. Źle to przeprowadzono, bo taki właśnie można było inaczej ułożyć warunki tego przetargu. No, ułożono tak, że tak te firmy wygrały.
Znaczy warunki przetargu, właściwie mam takie wrażenie, zostały ułożone jakby na stare czasy, ja bym tak to określiła. Po drodze pojawiła się, znaczy wybuchła wojna w Ukrainie, pojawił się wątek zboża, polskiego interesu, dostępu do żywności i strategii państwa. Pojawił się ten wątek, że być może jednak Skarb Państwa powinien mieć jakiś w tym swój udział, wgląd, nadzór. I z takiego przetargu zwyczajowego, jakich było wiele w obu portach, nagle się zrobił taki polityczny
przetarg. Przetarg został rozstrzygnięty we wrześniu ubiegłego roku.
Już można było to przewidzieć.
Od dwóch lat trwała wojna w Ukrainie, od dwóch lat był problem ze zbożem. Ja pamiętam, jak pani organizowała w Urzędzie Marszałkowskim w czerwcu 2022 roku dyskusję, jak wywieźć zboże. Mówiliśmy wtedy tam, to się wszystko sprawdziło, o czym wtedy mówiliśmy, a wniosków nie ma żadnych.
Proszę państwa, to jeszcze głos dla pana profesora, bo wiem, że pan profesor się spieszy i nas opuści za moment.
No, terminal zbożowy pokazuje, że porty morskie mają znaczenie strategiczne, ale także nawet pojedyncze terminale. I musimy o tym pamiętać, że dobór zarządów portów będzie istotny, ponieważ będzie widział zarówno problemy lokalne, jak i problemy strategiczne i przekazanie terminalu na 30 lat to jest decyzja o charakterze strategicznym.
No to teraz jeszcze zmieniamy temat, a właściwie może wracamy do poprzedniego, o którym i żegnamy przy okazji pana profesora Marka Grzybowskiego. Dziękujemy bardzo. I przy okazji pan redaktor Jaszowski wspomniał właśnie o tej Azji, z której i tak trzeba będzie wozić ładunki, a tutaj proszę, Maersk, jeden z największych przewoźników, ogłosił, że od przyszłego roku najważniejsze linie z Azji będą kończyły kursy na głównych portach Morza Północnego. No i zaczęły się pojawiać obawy, czy my stracimy morskie połączenie z Azją.
Oczywiście nie stracimy tego połączenia, natomiast są uwarunkowania wynikające z jednej strony z układu globalnej, światowej gospodarki, a drugi z powodu geopolitycznego. Ja kiedyś słyszałem takie ciekawe stwierdzenie, że gospodarka to jest jak siatka pełna piłek tenisowych. Nie da się poruszyć czy wyjąć jednej piłki bez tego, żeby się wszystkie pozostałe w tej siatce nie poruszyły. No i prawda jest taka, że w tej chwili Maersk zmienia w ogóle całą swoją koncepcję. To jest drugi największy armator kontenerowy na świecie. Zmienia całą swoją koncepcję funkcjonowania. Pierw rozwijał się, inwestując w jak największe statki. Doszło to do 24 tysięcy kontenerów jednorazowo, a teraz Maersk zmniejsza wielkość floty. Jeśli chodzi o pojemność, będą to statki 15-16 tysięcy kontenerów jednorazowo, ale kładzie nacisk na terminowość dostaw. To jest w tej chwili podstawowy problem w żegludze kontenerowej. Kiedyś terminowość była około 80-90%, w tej chwili jest 70%. I odbiorcy towarów narzekają, I powstało takie, prawda, stwierdzenie, że kiedyś było just in time, czyli dokładnie na czas, a teraz jest just in case, czyli jak się uda. I to jest podstawowy problem, w związku z tym ten drugi największy armator światowy wycofuje się z sojuszu z jednym armatorem, wchodzi w sojusz z armatorem z Hamburga, twierdząc, że jest mu bliżej kulturowo, cywilizacyjnie, że wtedy będzie mógł, prawda, dokonywać i dbać o terminowość, ale z drugiej strony przecież to, co się dzieje na Morzu Czerwonym, powoduje, że nie pływają tamtędy statki. Tam są ostrzały, prawda, przez...
Bojownicy Huti wczoraj zestrzelili amerykańskiego drona.
O różne
drona.
Rzeczy walczą, a prawdopodobnie de facto wykonują sprawy na rzecz Iranu, a za Iranem jeszcze stoi Rosja putinowska. Tak? W związku z tym będą rejsy, czy są już dookoła Afryki. To jest 10 dni dłużej.
Więcej paliwa spalonego.
Więcej paliwa, ale chodzi jak gdyby o to, że te 10 dni dłużej dookoła Afryki, to od tego da się odjąć 6 dni dłużej z Hamburga do Gdańska. W związku z tym, prawda, zaoszczędzą sobie ten czas, dalej rozwiozą to statkami dowozowymi. Dochodzi jeszcze jedna rzecz, która ma charakter geopolityczny. To jest sprawa tak zwanych transshipmentów, czyli przewozów ładunków, które trafiały do portu w Gdańsku, do Baltic Hubu i potem były rozwożone dalej. Ten terminal kontenerowy w Gdańsku miał około 40-35% tych ładunków. Nigdy nie powiedział, nigdy nie ujawnił, ile szło do Rosji, ale uważało się, że większość to były przeładunki kontenerów z Dalekiego Wschodu do Gdańska i dalej do Petersburga, portów rosyjskich. To odpadło. Nie ma tych transshipmentów w takich ilościach. W związku z tym, jak gdyby sens tej dalekowschodniej linii do Gdańska też zaczyna ekonomicznie się mniej kalkulować. Moim zdaniem jedni armatorzy zostaną, inni będą uciekać do tych portów zachodniej Europy i potem dowozić to mniejszymi statkami.
Dwie minuty rynek dla Violetty Kakowskiej.
Przypominam Państwu, że ładnych parę lat temu, zanim jeszcze tak urósł nam Baltic Hub, jeszcze był DCT, się nazywał. Maersk też uciekł z Gdyni, potem był w Gdańsku. Gdynia nie przestała działać z tego powodu. Znalazła swoje miejsce na rynku, więc to nie jest jeszcze jakiś dramat. Fakt, szykowaliśmy ten DC Baltic Hub z tymi nowymi nabrzeżami pod te ogromne statki. Teraz być może będą mniejsze, bo to nie jest tak, że nic tu Maersk nie będzie przewoził. Będzie, tylko mniejszymi jednostkami. Ale jakby są też inne alianse. Całe eksperci przewidują, że jednak być może tą szansę, że Maersk się wycofał z dużymi, przejmą inni armatorzy. Jest ich trochę, też pływają tutaj do portów trójmiejskich, więc jakby to się da zapełnić. A jeszcze są takie przewidywania, że być może to było tylko tak na razie rzucona ta informacja po to, żeby sprawdzić, jak na to rynek zareaguje. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała nasza gospodarka w naszym regionie, czy tu po prostu będzie duża wymiana handlowa i duża aktywność.
I tu niestety stawiamy kropkę, audycję nam wydłużyli do godziny, a jak słyszą Państwo, za krótko. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi dziękuję Państwa również. Gośćmi byli dziś Violetta Kakowska-Mering, dziennikarka Trójmiasta.pl, profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, już wyszedł, i Władysław Jaszowski, redaktor, publicysta. Audycję realizowała Kasia Piekło, potem Basia Kopaczewska, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękuję.